Dzień dobry, witam Państwa, Małgorzata Wojciechowska. Słuchają Państwo audycji Gość Dnia. Diś wyjątkowy dzień, 1 sierpnia, 79 lat temu, powstańcy walczyli w Powstaniu Warszawskim. Dziś moim gościem jest pan Jacek Hryniewicz, nauczyciel historii w Zespole Szkół nr 2 imienia Adama Mickiewicza w Ciechanowie. Dzień dobry, panie Jacku.
Dzień dobry, pani, dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
Moje pierwsze pytanie jest takie. Czy mógłby pan przybliżyć tamte wydarzenia i dlaczego w zasadzie powstanie wybuchło?
No właśnie, to przybliżyć, w ogóle najpierw zdefiniujmy, co to jest takiego to Powstanie Warszawskie, bo to jest w naszej historii, czy z takim ogromem nieszczęść, które spotkaliśmy się i jednocześnie przesłaniem dla przyszłych pokoleń, to ostatnie takie nasze powstanie narodowe, czyli to Powstanie Warszawskie, o którym mówimy dzisiaj, obchodząc dzisiejszą rocznicę, to wystąpienie zbrojne przeciwko Niemcom, trwające od 1 sierpnia, no gdzieś do 1, 2 października, nawet 3 października 1944 roku. Było to połączone z tak zwaną akcją Burza. I to miało polegać na ujawnianiu się polskich oddziałów przed armią radziecką. Polegało to na tym, że Niemcy się wycofują, uciekają, wkraczają Rosjanie i Polacy ujawniają się przed Rosjanami. Dlaczego w ogóle ta akcja Burza miała miejsce? Pamiętajmy, że do powstania przygotowywaliśmy się w zasadzie od września 1939 roku. Przecież po to powstała Służba Zwycięstwa Polski, po to powstał Związek Walki Zbrojnej, po to powstała Armia Krajowa i inne organizacje, by walczyć o niepodległość Polski. W 1943 roku, czyli rok jeszcze przed wybuchem powstania, stało się jasne, że wyzwolenie nie przyjdzie z zachodu, a ze wschodu. I to wymuszało przed polskim dowództwem Armii Krajowej, przed rządem emigracyjnym, podjęcie decyzji o wystąpieniu przeciwko Niemcom. W październiku 1943 roku wódz naczelny Kazimierz Sosnkowski nakazał rozpoczęcie przygotowań do podjęcia walki z Niemcami. I z tym, że oddziały po likwidacji okupacji niemieckiej miały przejść do konspiracji. Natomiast następca generała Grota po aresztowaniu, generał Tadeusz Komorowski, Bur, zakwestionował ten rozkaz i przedstawił odmienną koncepcję. Zakładała ona zajmowanie obszarów polskich przez Armię Krajową, a następnie ujawnianie oddziałów Armii Krajowej i aparatu administracyjnego. Miało to być jak gdyby udokumentowanie tego, że ziemie, które były przed 1 września ziemiami polskimi, czyli w tych granicach II Rzeczypospolitej, nadal działa administracja i po prostu tam jest Polska. I na tym to miało polegać. Z tym, że początkowo z tego planu Burza miały być wyłączone duże miasta, bo spodziewano się, że jeśli duże miasta, wiadomo, duża liczba ofiar. I kiedy w 1944 roku, w styczniu, Armia Czerwona przekracza granicę II Rzeczypospolitej w Sarnach na Wołyniu, dochodzi do pierwszych kontaktów administracji i Wojska Polskiego z Armią Czerwoną. I co się okazuje, że 27. Wołyńska Dywizja Piechoty, która współpracuje z Rosjanami, jest niejako wystawiona na odstrzał, bo Rosjanie najpierw współdziałają z Polakami, następnie się wycofują i Polacy zostają okrążeni. Zginął m.in. dowódca 27. Dywizji Piechoty, pułkownik Jan Kiwerski, pseudonim Oliwa. I czyli to było jasne, że Rosjanie nie będą traktowali tych terenów wschodnich, które zajęli na mocy traktatu Ribbentrop-Mołotow, jako ziem polskich. Wówczas pada rozkaz, żeby zadokumentować czy udokumentować polskość w większych miastach, czyli Wilno i Lwów. I co się okazało, właśnie też obchodziliśmy niedawno kolejną rocznicę operacji Ostra Brama, bo wówczas pada rozkaz, żeby wyzwolić Wilno i Lwów siłami polskimi. Ale cóż się okazuje, że zdobycie Wilna przez oddziały Armii Krajowej, następnie zdobycie Lwowa przez oddziały Armii Krajowej, oczywiście przy pomocy Armii Czerwonej, następuje zbratanie. Armia Czerwona wraz z żołnierzami Armii Krajowej wspólnie zdobywa te miasta. Ale ta euforia trwa dzień, dwa, bo następnie wkraczają oddziały NKWD i aresztują żołnierzy Armii Krajowej. I zasada jest jedna. Albo wstępujesz do Wojska Polskiego pod egidą Związku Patriotów Polskich i Stalina, czyli tzw. berlingowców, albo jesteś wywieziony na Sybir. I dopiero wówczas, kiedy nie udaje się zdobyć ani Wilna, ani Lwowa, bo oczywiście o wyzwoleniu jakichkolwiek większych, bo też pada taki projekt, żeby wyzwolić jakieś większe miasto, żeby polski rząd emigracyjny mógł się ujawnić i wystąpić jako gospodarz przed Rosjanami, ale no, spodziewano się ogromnych represji niemieckich, stąd też mówią, że absolutnie nie ma co o tym marzyć. Więc wówczas pada rozkaz, by przygotować się do walki o Warszawę. Bo zarówno dowództwo Armii Krajowej, jak i rząd emigracyjny mówi, to nic nie daje. Świat w ogóle nie patrzy na bohaterstwo Polaków, nie patrzy na to, że walczymy już 5 lat, i nie dostrzega naszego wysiłku, więc musimy zademonstrować, pokazać, że my walczymy. I wówczas pada rozkaz, by walczyć o Warszawę.
Właśnie, panie Jacku, proszę powiedzieć, w jaki sposób walczyli powstańcy i jak, bo wiemy, że mieli też kłopot z bronią zwyczajnie.
No właśnie, to jest, oczywiście to jest sam rozkaz wybuchu powstania, to jest też trwa, to jest, pamiętajmy, że to jest proces decyzyjny, nie jednoosobowy, bo zobaczmy, w jakich okolicznościach wybucha powstanie. Lipiec 1944 roku, już od czerwca trwa, czyli ponad miesiąc trwa operacja Bagration, czyli wyzwalanie albo zniewalanie dawnych ziem II Rzeczypospolitej. Armia Czerwona prze w kierunku Wisły. Niemcy się cofają. Lipiec 44, miesiąc od operacji Bagration, rozpoczęcia. Popatrzmy, co się dzieje. Jest zamach na Hitlera. Po raz pierwszy warszawiacy w Warszawie widzą poturbowanych Niemców. Ci Niemcy tacy butni, ci Niemcy świetnie wyekwipowani, świetnie uzbrojeni, czyści, zdobywcy, naród panów, a teraz Polacy widzą ich poturbowanych, wiozących brudnych, rannych, w brudnych mundurach, rannych i no takich, no nie takich butnych, jak byli do tej pory. Pamiętajmy, że nastąpiła w pewien sposób dezorganizacja aparatu administracyjnego niemieckiego. I to wszystko spowodowało, że Polacy mówią, aha, to jest ten moment. Zobaczmy jeszcze z drugiej strony wersja polityczna wybuchu powstania. 22 lipca mamy słynny manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, więc dla wszystkich jest jasne, że ten rząd, który idzie ze wschodu, będzie uzurpował sobie prawo do tego, pod bagnetami oczywiście radzieckimi, uzurpował będzie sobie prawo do tego, by być reprezentantem oczywiście narodu polskiego, oczywiście uzurpatorem, ale to nie miało znaczenia, bo jeśli była siła po stronie PKWN-u, po stronie komunistów polskich, po prostu no, nie było możliwości innych, tak jak uznać tą, albo po prostu no, ginąć, tak jak to miało miejsce później po 45 roku z żołnierzami, tak zwanymi żołnierzami wyklętymi. A jak teraz pani mówi, jak walczono? No właśnie, to co pani powiedziała odnośnie tego, jak wyglądało przygotowanie do samego powstania. Faktycznie w czasie tej godziny W, czyli o 17, 1 sierpnia, okazało się, że to powstanie no, nie wygląda tak, jak chciało dowództwo, bo dopiero się okazało, że tej broni w zasadzie jest tylko dla 10% żołnierzy. Niejako rozkaz wybuchu powstania zaskoczył wszystkich, mimo że 28-29 była pierwsza mobilizacja, to się wszyscy żołnierze rozeszli, gdzieś tą broń trzeba było składować i o 17 okazało się, że zaledwie 40% magazynowanej broni zdołano dostarczyć na czas. Większość żołnierzy uzbrojona była tylko w butelki z benzyną czy w granaty. Samo stawiennictwo, no okazało się, że ten rozkaz nie dotarł do wszystkich, bo jeśli weźmiemy pod uwagę, że najwyższe stawiennictwo to Śródmieście oczywiście, bo było najłatwiej z meldunkami. Przyszło raptem 60% żołnierzy. Na Woli, na Pradze stawiło się około 40% żołnierzy, więc zobaczmy, jeśli przygotowujemy akcję i mówimy, że żołnierzy będzie tylu i tylu, okazało się, że tego wojska, tych żołnierzy po prostu nie ma. I okazało się, że 1 sierpnia może około 3000 żołnierzy było uzbrojonych. Reszta tych kilkanaście tysięcy to jest rezerwa taka, która czekała aż na tą broń. No, jeśli chodzi o sposób walki, no entuzjazm to jest pierwsza rzecz. To jest chyba największa broń żołnierzy i pomoc ludności cywilnej, bo w zasadzie powstanie powinno upaść już w chwili, kiedy się rozpoczęło, bo się okazało, że nie mamy w zasadzie większych sił przeciwko Niemcom, ale entuzjazm, budowa tych barykad, budowa umocnień, przecinanie arterii komunikacyjnych dla Niemców i samo zaskoczenie Niemców spowodowało, że te walki trwały bez mała 2 miesiące, a walczono bronią również zdobytą, ale przede wszystkim chyba upór hart ducha, wola zwycięstwa, wola zadokumentowania tej polskości, to była największa broń powstańców, czy najważniejsza broń powstańców.
Chciałabym, żebyśmy teraz porozmawiali o sukcesach i porażkach powstania. Trochę mi się wydaje, że pewną porażką był właśnie ten brak przygotowania, tak, że nie do końca zostało to zorganizowane przez dowództwo tak, jakby oczekiwali tego ludzie, którzy czekali na to.
No zdecydowanie, oczywiście, no to jest z tym, że już sam wybuch powstania, bo pamiętajmy, że to jest konspiracja. Niemcy mieli w zasadzie dużą część Armii Krajowej rozpracowaną. Komenda Główna Armii Krajowej spotykała się dwukrotnie. Rano i o 9 i o 17. Spływały meldunki i podejmowano odpowiednie decyzje. I gdyby nie, w pewien sposób, gdyby nie spóźnienie ważnych decydentów, tam pułkownik Irame Kosmecki, szef wywiadu i inni, trzech oficerów, którzy przybyli już na spotkanie, kiedy większość dowództwa się rozeszła. Został w zasadzie sam Bur Komorowski, kiedy rozkaz był wydany. Właśnie Irame Kosmecki przyniósł meldunek mówiący o tym, że Niemcy przygotowują się do ofensywy, że Niemcy zgrupowali wokół Warszawy dywizje pancerne, że Warszawa będzie broniona. I Bur Komorowski już nie mógł, po prostu powiedział, że rozkaz został wydany, za chwileczkę godzina policyjna i nie będzie można tego, po prostu nie może tego już rozkazu odwołać. Więc sam wybuch powstania jest w pewien sposób porażką. To, co powiedzieliśmy, raptem 10% powstańców ma broń, brak stanu osobowościowego, to również jest porażka. Wyznaczenie tak, tylko no znowu, no wyznaczenie ogromnej ilości celów do zdobycia, więc to, co miało, cała Warszawa miała być zdobyta, tak, to również ogromne rozproszenie sił i środków, no niemierzanie sił na zamiary, więc to jest w pewien sposób, możemy powiedzieć, że Komenda Główna nie dopracowała tego, co powinna, czyli opracować taki plan, który byłby oparty na realnych siłach, tak? Czyli to byśmy zaliczyli do porażek, ale sukces, proszę Państwa, to jest przede wszystkim czas trwania tego powstania. Sukces to jest przynajmniej w początkowej części entuzjazm Warszawy, wyzwolenie tej Warszawy, taka euforia warszawiaków, że oto po 5 latach mamy możliwość rewanżu na Niemcach. Zdobycie Śródmieścia, Starego Miasta, Woli, Powiśla, części Ochoty, Mokotowa czy Żoliborza, to na pewno są sukcesy. Zdobycie również obozu na Gęsiówce, zdobycie najwyższego tego tak zwanego drapacza chmur w Warszawie, więc to są wszystko sukcesy powstańców. Natomiast to główne porażki to jest no przede wszystkim, że nie udało się zainteresować świata tym, albo inaczej, lobby rosyjskie na zachodzie, radzieckie, przepraszam, na zachodzie, było tak silne, że nie pozwalało na to, by o Polakach pisał, o bohaterstwie Polaków pisał świat.
Panie Jacku, a czy mógłby pan przywołać takie najważniejsze nazwiska związane z powstaniem warszawskim?
No, myślę, że moglibyśmy wymienić tutaj 30-40 tysięcy
właśnie,
tych nazwisk.
Myślę, że każdy na to zasłużył.
Chociażby u nas na ulicy Powstańców Warszawskich, na pomniku. Myślę, że każdy z nich dla mnie jest bohaterem. Myślę, że dla wielu również Polaków. Z tym, że może chyba najbardziej to dzisiaj takie, to co jest medialne, to są nazwiska znane. No chociażby myślę, że aktorów, tylko że to mówię znowu, jest to, co jest znane dla mnie, dla mojego pokolenia. Nazwisko aktorki Aliny Jankowskiej, czy Mieczysława Maklakiewicza, Danuty Szaflarskiej, czy Leona Niemczyka, Tadeusza Fijewskiego, Andrzeja Łapickiego, Leszka Herdegena, czy Olgierda Budrewicza, Andrzeja Munka, czy chociażby no, moje pokolenie dorastało na rysunkach babcia Chmiela, czyli Henryka Chmielewskiego. Również no, Irena Kwiatkowska, jeszcze nie twórca Związku Chrześcijańsko-Narodowego Wiesław Chrzanowski. Również ojciec Kazika Stanisław Staszewski. Jan Mulak, trener, twórca tak zwanego legendarnego Wunderteamu. Myślę, że całe pokolenie tych Kolumbów zasługuje na miano bohaterów i myślę, że nawet każde z nazwisk, biorących udział w powstaniu, należałoby w jakiś sposób uczcić, tak? Czy tak jak to robimy, tak, tą zatrzymywaniem się podczas, kiedy wyją syreny, tylko w Warszawie, tak? W godzinie W. I myślę, że jeśli mamy w rodzinie nazwiska, po prostu każdy z nich uważam, że można uznać za bohatera i umieścić je w tym panteonie sław.
Panie Jacku, to kończąc naszą rozmowę, moje ostatnie pytanie. Czy Powstanie Warszawskie to jest coś, o czym powinny pamiętać pokolenia, młodzi ludzie dzisiaj?
Myślę, że narody, które tracą pamięć, tracą tożsamość. Popatrzmy na to, co się stało. To jest ewenement na skalę europejską, światową. Żadne inne miasto nie broniło się tak długo. Sama definicja zdobywania miasta. Miasto jest w stanie, tak no wojskowo patrząc na to, oblężone miasto to jest trwa 2-3 tygodnie. Później zmęczenie jest tak ogromne, że po prostu miasto się poddaje. Bombardowania, brak snu, niepewność, śmierć i tak dalej. To jest 2-3 tygodnie. Zobaczmy to, tak to chociażby było w czasie operacji Pustynna Burza, w czasie, kiedy zdobywano Irak i wojna izraelsko-palestyńska również mówi o tym, że miasto 2 tygodnie się broni, brak wody, brak żywności i miasto się poddaje. Tymczasem tu mamy 2-miesięczne walki. Pamiętajmy o tym, że o straszliwej zemście Niemców, bo sama walka, tak, to 16 tysięcy zabitych Polaków, 20 tysięcy rannych, ale zobaczmy na to, co się stało z ludnością cywilną. Zginęło około 150, może nawet 200 tysięcy ludności cywilnej stolicy. Zobaczmy, co się stało już po upadku powstania, bo mówimy, że także powstanie upadło, znaczy po zniszczenie Warszawy, to powstanie, nie tylko powstanie, bo to, co się stało. Hitler nakazał zniszczyć Warszawę, czy wymazać z mapy Europy. Rozpoczynały się takie, były komanda specjalne, które mając mapę Warszawy, dom po domu, ulica po ulicy, wyburzali i niszczyli miasto. Z budynków, które zabytkowych naszej kultury, z ponad 960, które były uznawane za zabytki kultury, ocalało raptem 60 kilka. Same łazienki również Niemcy nie zdążyli wysadzić, tylko po prostu niszczono. Może jeszcze o tym, czy pamiętać, bo dzisiaj nam jest trudno dla nas Polaków.
Dla młodego pokolenia jakaś abstrakcja w ogóle.
Dokładnie. I nasze pokolenie, czy pokolenie powstańców, powstaje pytanie, czy warto było? Po co to w ogóle było? Warto, bo nie wiem, czy my zdążymy, mówię czasowo.
Jeszcze możemy.
Możemy. No właśnie, bo popatrzmy, proszę Państwa, co stało się tego 1 sierpnia, gdyby powstanie nie wybuchło. Bo jest taki meldunek, kiedy Jan Nowak-Jeziorański składa meldunek do Komendy Głównej Armii Krajowej, mówiąc, panowie, na pomoc Zachodu nie mamy co liczyć. Samodzielna brygada spadochronowa generała Sosabowskiego na pewno nie przybędzie. Nie będzie zrzutów i tak dalej. Więc zdawano sobie z tego sprawę, że pomoc Zachodu będzie bardzo iluzoryczna. Ale wówczas jeden z dowódców odpowiedział, powstanie wybuchnie i tak, i tak. Warszawiacy, widząc tą klęskę Niemców, po prostu to powstanie wybuchłoby jako taka niezorganizowana siła z taką ogromną nienawiścią. Pamiętajmy, że w Warszawie ogłoszono, tak moglibyśmy powiedzieć jak w powstaniu styczniowym, brankę, gdzie najpierw 100 tysięcy, później 200 tysięcy warszawiaków miało iść kopać rowy przeciwczołgowe na Wiśle. Czy nie byłoby to takie żywe tarcze? Warszawa miała zostać i tak zniszczona. Popatrzmy na to, co robiła z kolei druga strona, co robili Rosjanie. Proszę Państwa, jeśli Niemcy mieli 25 dywizji w Warszawie i w okolicach, Rosjanie mieli 72 dywizje, to przyznacie Państwo mówienie o tym, że Rosjanie obawiali się Niemców, kiedy wybuchło powstanie jeszcze w Warszawie, kiedy Warszawa walczyła, więc zdecydowanie łatwiej było. Sam zresztą Rokossowski mówił, że Warszawę to można, w zasadzie można było, są o tym oczywiście meldunki do Stalina, bo to nie są moje czcze słowa, mówiące o tym, że Warszawę w zasadzie można zdobyć. Więc sami Rosjanie nawoływali na falach radiowych, radiostacji radzieckich o tym, że warszawiacy chwyćcie za broń. Zrzucano z samolotów ulotki nawołujące do wybuchu powstania, mówiące o siłach Polskiej Armii Ludowej, która wywoła powstanie, że warszawiacy, Armia Czerwona wam przyjdzie z pomocą. Zobaczmy to, co robili Rosjanie w czasie w czasie powstania nawet nie pozwalali lądować samolotom alianckim na swoich lotniskach. Następnie ktoś powie, że przecież była pomoc pierwszych berlingowców. Tak, ale to było w czasie, kiedy już powstanie chyliło się ku upadkowi, były prowadzone już nawet rozmowy pokojowe, więc dano dowództwu jak gdyby nadzieję, że wam pomożemy. A to była po prostu gra Stalina, który chciał, żeby jak najwięcej tych warszawiaków, jak najwięcej tego młodego, patriotycznego pokolenia po prostu zginęła. Bo jeśli nie zginą z rąk Niemców, to samo będą musieli robić Rosjanie. Popatrzmy, co nam dało powstanie warszawskie. Wojska radzieckie stoją przez 4 miesiące nad Wisłą. Przez 4 miesiące, gdyby ruszyli z Warszawy, prawdopodobnie zdobyliby całe Niemcy. Bo przecież Ardeny to jest grudzień 44, kiedy Niemcy po raz ostatni przedsięwzięli ofensywę na froncie zachodnim. Całe Niemcy byłyby radzieckie. Czy wówczas otrzymalibyśmy ziemię zachodnie? Czy Stalin w pewien sposób nie zobaczył, że Polacy nie dadzą się zniewolić? Zobaczmy, przecież Polska była jedynym krajem, gdzie nie wprowadzono przynajmniej na początku kolektywizacji rolnictwa. Nie staliśmy się kolejną republiką radziecką. Więc czy powstanie nie ocaliło ciągłości historycznej niepodległości Polski? To się stało następnie przez kolejne 40 lat. To był ten mit powstania warszawskiego aż do roku 80. To powstanie też dało nam taką możliwość, czy ukazało nam, że nie walka zbrojna, a drobne kroki, które doprowadziły nas do tego, że mamy dziś niepodległą Rzeczpospolitą i możemy o tym powstaniu rozmawiać już zgodnie z prawdą historyczną.
Panie Jacku, myślę, że ta rozmowa o powstaniu warszawskim jest też ciekawa w kontekście tego, co się obecnie dzieje za naszą granicą, bo trwa wojna na Ukrainie, ale gdzieś mamy już informację, że grupa Wagnera na Białorusi ma marzenie, żeby pójść na Warszawę i teraz, czy do Rzeszowa. I teraz tak sobie myślę, w kontekście młodych ludzi, bo wtedy w powstaniu warszawskim walczyli młodzi ludzie i oni nie myśleli o niczym innym, tylko o ratowaniu miejsca, w którym żyją. I tak się zastanawiam, czego oczywiście mam nadzieję, że to się nigdy nie stanie, ale gdyby się faktycznie tak zdarzyło, że wojna rozpoczęłaby się również tutaj na naszym terenie, to czy potrafilibyśmy tak samo walczyć jak powstańcy?
Myślę, że to są dwa różne momenty. Pamiętajmy, że dzisiaj mamy niepodległe państwo polskie. W chwili wybuchu powstania warszawskiego czegoś takiego nie było. Dzisiaj mamy siły, mamy straż graniczną, mamy wojsko, coraz lepiej uzbrojone. Myślę, że nikt przy zdrowych zmysłach, co tam się dzieje za tą wschodnią, już niedaleko, tak, bo tu mamy już Królewiec, dawny Kaliningrad, więc też oddziały rosyjskie. Myślę, że to, co się stało z Ukrainą, czy to, co się dzieje na Ukrainie, pokazuje słabość rosyjskich sił. Oni mogą prężyć muskuły, mogą pokazywać swoją siłę, ale niestety król jest nagi i myślę, że nie są Rosjanie w stanie jakiejkolwiek, oczywiście nie licząc broni atomowej, a to wówczas jest zagłada dla nas wszystkich, nie są w stanie nikogo zaatakować. To są pobrzękiwania szabelką na taki rynek wewnętrzny, bo i Łukaszenka przy tym się też ogrzewa, pokazując, jak są silni i prężni. A czy młodzież by dzisiaj ruszyła gremialnie do walki? Myślę, że byłoby to sprawą indywidualną. Pamiętajmy, że to trwało 5 lat i ta nienawiść w Polakach do Niemców była, jak gdyby wzbierała. Po tych 5 latach to musiało wybuchnąć. Ale myślę, że duża część młodzieży walczyłaby, bo patrzę przez pryzmat chociażby tych swoich już kilkudziesięciu lat pracy w szkole. 20 lat temu myślę, że nie byłoby tak to powszechne, bo duża część młodzieży mówiła o tym, że wyjechałaby z Polski, czy marzyła o tym, by wyjechać z Polski. Dzisiaj coraz częściej mówimy o ten patriotyzm lokalny, staje się taki, jesteśmy dumni z tego, co posiadamy. No mówię, sam fakt, że młodzież mnie nieraz prosi, żebyśmy poszli na spacer po naszym mieście, żebyśmy poznawali historię naszej najbliższej okolicy. Mam wrażenie, że nie wiem, czy to jest dobre słowo, ten patriotyzm lokalny staje się modny i ja się z tego powodu bardzo cieszę. Miejmy nadzieję, że tego patriotyzmu, czy lokalnego, czy ogólnokrajowego, nie będziemy musieli sprawdzać w praktyce.
Dokładnie. Panie Jacku, bardzo dziękuję panu za rozmowę.
Ja również dziękuję Państwu. I do usłyszenia.
A Państwa zapraszamy dzisiaj o godzinie 17 na miejskie obchody 79. rocznicy Powstania Warszawskiego przy pomniku Powstańców Warszawskich. Słuchali Państwo audycji Gość Dnia. Moim gościem był pan Jacek Hryniewicz, nauczyciel historii w Zespole Szkół nr 2 imienia Adama Mickiewicza w Ciechanowie. Ja się z Państwem żegnam. Małgorzata Wojciechowska. Do usłyszenia.
Do widzenia Państwu.